Tech Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku Tech Love. Jeden dzień później niż planowaliśmy, ale to tylko dlatego, że poniedziałek był świąteczny, więc mieliśmy wolne. Zaczynamy dzisiaj. Tematów sporo i to jest taki odcinek, gdzie ja nie dopisałem żadnego tematu. Tutaj Marcel z Maćkiem się ogarnęli w 100%, więc... A nie, dopisałem jeden. Ha, jeden dopisałem. Zapomniałem. A dużo samochodowych tematów dzisiaj, bo praktycznie chyba same samochodowe tematy dzisiaj.
Nie, jeden mamy...
Jeden Apple Vision. To może zacznijmy od tego Apple Vision i tutaj Maciek, bo to rozumiem, że to twój temat.
Tak, to jest mój temat i to jest moje odkrycie chyba z piątku.
Maciek,
tak,
czy stałeś się fanem piłki nożnej?
Znaczy tak, stałem się fanem tych emocji, które są przy piłce nożnej. I ja nie oglądam piłki nożnej, jeżeli oglądam, to już tylko jakieś takie, nie wiem, finały czegoś albo jakieś mecze reprezentacji, no to czasami mi się zdarzyło, tak, ale nie jestem fanem absolutnie piłki nożnej i powiedziałbym, że nie jestem fanem oglądania tego, jak inni grają, czyli też nie oglądam meczy w Counter-Strike'a, jakichś takich rzeczy, to dla mnie to jest to samo. Patrzenie, jak inni biegają po boisku i kopią piłkę, to jest to samo, co patrzenie się na to, jak ktoś gra w Counter-Strike'a czy w inną grę, zamiast grać w nią. I natomiast co do tego Apple Vision, to Apple wydało takie demko imersyjne, tak? Czyli 180 stopni, trójwymiarowe, które ma promować ten sezon nadchodzący, chyba tak, piłki nożnej amerykańskiej, ale normalnego futbolu, nie amerykańskiego, tylko takiego, jak my znamy w Europie, tej ligi.
My na to mówimy soccer.
Soccer, tak. I sposób, w jaki to jest zrobione, to demo, to jest w ogóle najlepsze doświadczenie, jakie na Apple Vision widziałem od początku z tych wszystkich, które żeśmy oglądali. Te emocje, to jest tak, że w ogóle tak, że masz takie wrażenie, że jest wielki stadion, ludzie żyją, krzyczą, siedzisz na tym stadionie razem z nimi, przemieszcza cię ta kamera, że raz jest na przykład, że są jakieś, nie wiem, karne, to ty stoisz jakbyś stał, wisiał trochę nad bramką, gdzie widzisz dokładnie, jak ta piłka podąża, ona jest trójwymiarowa, ona leci w twoją stronę, tak? Jest tam też taki fragment, gdzie oni wygrywają, ten puchar trzymają, wszyscy cieszą się w szatni, stoisz między tymi piłkarzami, oni śpiewają, oblewają się tym szampanem, coś niesamowitego. Naprawdę, już ci Marcel pisałem też, że po prostu wsiadaj jak możesz, będziesz koło Apple Store'a przechodził, musisz wziąć i to zobaczyć, dlatego że ja wiem, że ty akurat w odróżnieniu ode mnie jesteś fanem piłki i ty to będziesz zachwycony tym.
Okej, spróbuję na pewno.
I w ogóle wiecie, co jeszcze najbardziej mnie urzekło? Bo myśmy to oczywiście całą rodziną tam podczas świąt oglądali i moja siostra to oglądała i szwagier i ojciec i w ogóle. I każdy miał takie same przemyślenia, że ty mając to na głowie, udziela ci się ta atmosfera tych osób, które oglądasz. Jak wiesz, jak oglądaliśmy jakieś tam ptaki, jakieś kurcze, jakąś panią, która tam spacerowała po tej linie w Norwegii, to nie budziło emocji. A tutaj są żywi ludzie, którzy się cieszą przed tobą, tak? Którzy widzisz to i po prostu to przechodzi na ciebie i ty się też cieszysz tym, że ty uczestniczysz w tym. Niesamowita sprawa.
Powiem wam tak, pytanie i teza od razu ode mnie, bo fajnie, że to mówisz i ja na pewno skorzystam z tego, na pewno będę chciał to zobaczyć. Natomiast pierwsza rzecz, jaka mnie ciekawi, to czy będzie jakikolwiek temat związany z nadchodzącym euro, które jest w 2024 roku w Niemczech. Myślę, że to za wcześnie, no bo Apple Vision Pro też w Europie nie jest dostępne do zakupu, więc to by było trochę bez sensu. Natomiast pytanie brzmi, czy przed nadchodzącym WWDC myślisz, że to jest jakiś taki milestone, taki powiedzmy sneak peek tego, czego my się możemy spodziewać odnośnie konsumpcji treści na Apple Vision Pro?
Znaczy, na pewno pokazali możliwości i uważam, że wiesz, zorganizowanie na meczu, nie wiem, 5-10 punktów, gdzie będą te kamery przyczepione, które będą to streamować na żywo, to nie jest wielki problem, nie? Technicznie, żeby to rozwiązać. No bo to jest tak, że ty nie musisz mieć tego prowadzonej tej kamery, wystarczy, że będziesz w stanie się, nie wiem, przełączać, tak jak na Formule 1, tak? Że możesz z różnych kamer sobie obserwować, nie? I byś sobie obserwował na przykład, nie wiem, za bramki, czasami możesz sobie popatrzeć gdzieś tam z trybuny i w ogóle. Więc technicznie świetna sprawa, naprawdę. A czy to będziemy oglądali w takiej jakości, czy to będzie streamowane, czy ktokolwiek komercyjnie to uruchomi? Myślę, że masz rację, możesz mieć trochę racji w tym, że to jest jeszcze za wcześnie, nie?
Nie, no jasne, natomiast bardziej mnie to Maciek zastanawia w kontekście na przykład, bo dla mnie ten trailer, ja go jeszcze nie widziałem, ale z tego co opowiadasz, on pokazuje możliwości. To jest trochę to, co my cały czas widzimy na Apple Vision Pro przez ostatnie 2-2,5 miesiąca, czyli coraz to więcej możliwości, coraz to więcej pokazania tego, jak ten sprzęt działa. Natomiast mało jest rzeczy, które stricte możemy konsumować w ten nowy sposób. I mnie zastanawia, czy, no bo MLS to będzie wiadomo jedna rzecz, jeżeli to się pojawi, to jest super. MLS nie jest w ogóle popularny jakoś wybitnie w Stanach, chociaż rośnie na popularności. Natomiast mnie zastanawia bardziej, czy to będzie jakaś nowa wersja, czy tam początek pokazania producentom contentu czy VOD, jakby nowej formy konsumpcji treści. Powiem wam, o czym myślę. Pamiętacie, kiedyś taki serial był Black Mirror? I ja pamiętam...
Chyba nawet teraz jest kolejny sezon.
Tak, ale był taki kiedyś odcinek Black Mirror, bardzo dobrze go pamiętam, bo na Sylwestra go oglądałem z Maćkiem, gdzie był interaktywny, gdzie można było wybrać różne scenariusze, jak ten film będzie wyglądał. I jakby my się wcielaliśmy w rolę bohatera i decydowaliśmy o tym, taki roleplay. Zastanawiam się, czy Apple Vision Pro nie daje takich super możliwości wcielania się w rolę różnych osób i na przykład oglądania filmu. Wyobraźcie sobie oglądanie filmu jako first person, z pierwszej osoby, że jesteś po prostu, masz film taki, że zakładasz te gogle i jesteś tą osobą w tym filmie, na przykład, nie wiem, Batmanem.
Czy z perspektywy drugiego jakiegoś bohatera, tak, drugoplanowego?
Czy z perspektywy jakiegoś drugiego planowego bohatera? Czy to w ogóle nie zmienia modelu tworzenia filmów na przykład za jakiś czas? To taka, wiecie, luźna myśl, ale mówiąc o imersji, ja myślę o różnych nowych sposobach właśnie konsumowania treści.
No wiesz co, mnie bardzo zaciekawiło zdanie tego, takiego kogoś, kto to oglądał już, właśnie to samo demo, które oglądał Maciek, i on odpowiedział tak, że chyba już nie będę musiał kupować biletów na FIFA World Cup, że no bo w sumie to jest lepsze niż bycie na stadionie.
Lepsze miejsce masz.
Dokładnie tak.
Znaczy to Norbert, ja ci powiem, że tak kończąc, bo to jest jeden z naszych dużej ilości newsów, ale miałem z moim kumplem taką dość defetystyczną wizję przyszłości, że na przykład za 20 lat, jak się AI rozwinie i dalej będziemy troszeczkę jakby zmierzać w pewnym kierunku, to na przykład nie będziesz jeździł na wakacje na Seszele czy tam na Malediwy, tylko będziesz kupował za $1000 wycieczkę na Malediwy, będziesz zakładał Apple Vision Pro i przez 2 tygodnie będziesz miał subskrypcję dostępną bycia na Malediwach. I jak będziesz się opalał, to będą lampy na ciebie grzać i tak dalej, że podróżowanie...
I nie będziesz musiał lecieć, i nie będziesz musiał lecieć samolotem z tym milionem ludzi, których nie chcesz wcale z nimi lecieć i w ogóle.
I że fizyczne doświadczanie pewnych rzeczy będzie zarezerwowane dla najbogatszych ludzi.
No wiesz, no to faktycznie jest taka dość odważna teza, aczkolwiek... Nie wiem, czy ona nie jest, czy jest aż tak bardzo daleka. No bo odkąd faktycznie jesteśmy w stanie tego tak doświadczać mocno, że czujemy to w większości swoich zmysłów, no to kurde, po co? Czy wiesz, może wakacje na Malediwach to co innego, ale taki właśnie mecz, to po co mam być na tym stadionie NBA albo na tym stadionie piłki nożnej, skoro faktycznie jestem w stanie więcej odczuć, będąc u siebie w domu.
dokładniej to zobaczyć przede wszystkim, tak? No bo tutaj siedzenie na tym stadionie, mimo wszystko, że ci ludzie są z tobą i wrzeszczą i w ogóle, tak? No to te emocje są na pewno bardziej odczuwalne. Natomiast no, tak samo oglądanie przed telewizorem piłki nożnej, ty więcej zobaczysz transmisji telewizyjnej niż siedząc na tym stadionie, bliżej jakby to zobaczysz, nie? A tutaj jest tak, że masz ten pełen trójwymiar, tak? I ta piłka leci i rzeczywiście, tak jakbym ja stał za tą bramką, miałem takie wrażenie, że ja po prostu to oglądam, to się dzieje na moich oczach, nie? To nie jest... Jakby miałem takie wrażenie, że to się dzieje, a nie, że ja to oglądam coś odtwarzanego.
A już nie mówiąc o takich sportach, które się w ogóle, bo jeszcze akurat piłkę nożną się na stadionie, albo piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, te sporty na stadionie się ogląda w miarę dobrze. Mhm. Ale zobaczcie, ile jest sportów, które się ogląda bardzo kiepsko na żywo. Formuła 1, rajdy, różnego rodzaju wyścigi samochodowe. To są rzeczy, nie wiem, wyścigi motorówek, to już w ogóle przerąbane. To są bardzo atrakcyjne sporty, które się bardzo kiepsko ogląda na żywo. No bo wiesz, jak jesteś na torze Formuły 1, no to co? Jesteś w jednym miejscu, widzisz przez większość tego weekendu wyścigowego albo przez cały wyścig, widzisz jeden zakręt. Tak naprawdę widzisz no, 99% rzeczy, które się dzieją na torze, nie widzisz. Więc w momencie, gdy dostajesz takie narzędzie, że możesz być tam, być w tym bolidzie, jechać z tym kierowcą, tak naprawdę z nim jechać, możesz obrócić się i widzieć to, co on widzi, no to ja mega na to czekam, bo to są niesamowite rzeczy, które faktycznie i tutaj to Apple Vision Pro właśnie może znaleźć, to jest coś, o czym zobaczcie, jak rozmawiamy o tym Apple Vision Pro po raz 10 czy 15, nigdy wcześniej o tym nie mówiliśmy tak naprawdę, dopiero teraz. Jak zobaczyłeś to demo, to ten temat wrócił. Ja sobie mówię, kurde, ale to jest ogromny rynek. Wiesz, mówiliśmy o tym, że porno będzie tam nagrane, okej, ale kurczę, no takie coś. Wiesz, możesz być na finałach Mistrzostw Świata w piłkę nożną i siedzieć w pierwszym rzędzie. Wow.
Tak. Słuchajcie, czekamy. Ja myślę, że WWDC to jest trochę taki moment, kiedy się dowiemy, jaki Apple ma faktycznie pomysł na to, albo co udało się już wyprodukować fajnym firmom trzecim, co oni są w stanie nam pokazać na Apple Vision Pro. Myślę, że to będzie taki trochę check tego, gdzie jesteśmy z Apple Vision Pro.
Tak, zwłaszcza, że trochę te emocje opadły.
Od 10 do 14 czerwca.
Tak, ale zwłaszcza, że trochę te emocje opadły i w sumie tak przez te dwa miesiące, no na początku był taki hype przez tam tydzień, dwa, a teraz już szczerze mówiąc tak niewiele się dzieje, nie? Widać, że...
No, mówiliśmy o to w ostatnim odcinku, że to trochę tak, wiesz.
Tak, że tutaj oczywiście to, co dostaliśmy, to było, ale z nowości no to tak, no to była jakaś tam nowość po dwóch miesiącach. Ale na przykład w systemie widziałem, że paru usprawnień się pojawiło z tymi aktualizacjami, tak? Że mi się wydawało, że te aktualizacje nic nie zmieniają, a na przykład jest taka opcja, że jak komuś prezentujesz, to da się źródło dźwięku ustawić, bo było tak, że szedł dźwięk na przykład zawsze na AirPlay. Na telewizor, nie? A okay. W tym momencie może być tak, że on, ta osoba słyszy, a ja tylko widzę to, co ona widzi, że mogę to nawigować, nie? Więc tam widać, że też oni nad tym pracują i to się... I coś tam się też zmienia w systemie, nie? Ale tak jak już Marcel powiedział, tak? WWDC
no,
i...
Czekamy.
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 Dobra.
Dokładnie tak.
Moto tematy.
Dużo.
Dużo.
Tak, bardzo dużo.
To ja tylko taki na szybko, jeden temat, którego tutaj na liście nie ma w ogóle. W czwartek, w tym tygodniu, my to nagrywamy we wtorek, wy to usłyszycie w środę, a w czwartek zaczynają się w Poznaniu targi, Poznań Motor Show. I wszystko wskazuje na to, że pierwszy raz od bardzo długiego czasu będą to ciekawsze targi niż były rok temu. Bo z targami Poznań Motor Show i w ogóle targami motoryzacyjnymi w Polsce, ale nie tylko, jest tak, że one się z roku na rok zwijają, zamiast rozwijać. Mhm. A w tym roku wszystko wskazuje na to, że będzie bardzo ciekawie, że będzie dużo fajnych wystawców, chociażby będzie się wystawiała Tesla, oficjalna Tesla, która się prawie na żadnych targach nie wystawia. Będzie się wystawiała w Poznaniu. Ciekawe, co pokażą. Cichutku liczę na to, że, bo dzisiaj była premiera, taka w sumie premiera, pokaz dla dziennikarzy, nowej Tesli Model 3 w tej wersji Performance, czyli Ladycruz, chyba ona się nazywa oficjalnie, więc jakoś po cichutku liczę, że może ściągną ją do Poznania, chociaż nie wiem, czy to raczej nierealne.
Znaczy, chciałem zapytać o to, bo jak mówiłeś, że te targi wreszcie będą lepsze, czyli te poprzednie już sięgnęły dna, tak?
No wiesz co, poprzednie targi, czy one sięgnęły dna? Tam jest obok targów organizowany taki kongres MOVE, który jest całkiem ciekawym wydarzeniem, dużo elektromobilności, o nowej mobilności. Te targi w tamtym roku, czy tam i dwa lata temu, mają taki przydomek, że to nie jest Poznań Motor Show, tylko Karlik Motor Show. Karlik to jest taki dealer z Poznania samochodów, który ma dealerstwa w większości marek. Volkswagena, Toyota chyba nie ma, Volkswagena, właśnie całej grupy Volkswagena, Hyundai'a, Kia, no wszystkiego, Volvo, on dealuje wszystkim. No i 90% tych stoisk, które były, to były jego stoiska. On po prostu wystawiał te marki, którym on nie dealuje. Śmieli się ludzie, że to był Karlik Motor Show. No w tym roku wydaje się, że będzie dużo, że będzie sporo więcej marek takich ciekawych. Na pewno będzie MG się wystawiało, na pewno będzie się wystawiał chociażby Autofus z marką Voya, czyli tym chińskim elektrycznym samochodem premium, więc no ta Tesla, o której wspomniałem, więc wszystko wskazuje na to, że targi mogą być ciekawe, więc ja się wybieram w czwartek na dzień prasowy zobaczyć, co tam będzie się działo.
A dla szerokiego grona to jest od piątku do niedzieli, tak?
Tak, dokładnie tak, więc dużo czasu.
Dobra.
Nawet Marcel zdążyłby przyjechać.
Nawet ja bym zdążył przyjechać, ale nie przyjadę. Ale kto by chciał, to zdąży. Słuchajcie, tak. Zanim przejdziemy, bo mamy tematy chińskich samochodów, fajny myślę, że... bo zaczęliśmy o tym mówić na poprzednim odcinku odnośnie Kia K4.
Dokładnie
i
tak.
Pojawiła się premiera jej.
W Stanach, w Nowym Jorku.
Tak, i ja obejrzałem szoty z tej premiery i powiem tak, bardzo mi się podobała w ogóle prezentacja, w jaki sposób ona była zrobiona. W sensie da się jeszcze fajnie robić prezentację. Norbert, a twoje przemyślenia na pierwszy rzut na temat samochodu?
No wiesz co, to pierwszy rzut przemyślenia takie, że to jest naprawdę bardzo ciekawy, bardzo ładny samochód przede wszystkim i bardzo mało produkuje się sedanów tak ładnych jak ten. I faktycznie, no bo okej, tam niektórzy ludzie mówią, że może być, że może ten samochód jest trochę źle narysowany, że tam jakieś dziwne rzeczy się dzieją przy tylnym słupku i w ogóle. Okej, może w niektórych miejscach, ale mam wrażenie, że to jest bardzo ładnie narysowany samochód, bardzo ładny. No, jedyne zaskoczenie takie na minus i w ogóle bardzo szkoda, że to nie jest samochód elektryczny. Wszyscy, ja myślałem, że to będzie samochód elektryczny, ale niestety nie jest to samochód elektryczny, będzie dostępny tylko w napędach spalinowych, różnych wersjach, ale niestety bez napędu elektrycznego.
A to mnie zaskoczyłeś tym, bo ja byłem przekonany, że to jest samochód elektryczny, że my o innych tutaj już w ogóle nie mówimy.
Ja myślałem, że to będzie miał przynajmniej wersję elektryczną.
I myślałem, że to jest pierwszy w ogóle samochód, który nie jest SUV-em, tak, z elektrycznych, bo chyba oni tylko SUV-y mieli, nie? Mieli ten... EV6 i EV9, tak? A czy było coś jeszcze z elektrycznego?
No nie, na tyle, ale czy EV6 jest SUV-em?
Ja też bym nie powiedział, że EV6 jest SUV-em. Jest takim crossoverem ewentualnie, ale...
To taki przerośnięty kompakt.
O, przerośnięty kompakt to jest definicja crossovera.
Okej, dobra. Myślałem, że to jest chyba ta sama, że tak powiem, klient co na Audi Q4, coś takiego, tak?
Ale też jest Niro elektryczne na pewno.
Tak. A Niro to jest taki, no to jest taki faktycznie mały SUV. No i EV9.
Tak.
Czyli wielki SUV. No a tutaj mamy kompakta, a tutaj mamy sedana, który no niestety nie będzie samochodem elektrycznym.
A ładny jest.
Chyba trzy różne wersje silnika. 1.6 chyba, 1.5, 2.0. Tak, nie wchodziłem w tą specyfikację, bo wiadomo, ona jest specyfikacją spalinową. Nie ma żadnej wersji w pełni elektrycznej, jest elektryfikowane, tak, w pełni elektryczne nie. Szkoda.
Natomiast ja powiem ci, jest niedrogi, to jest tak, bo wydaje mi się, że to on jest odpowiedzią trochę na problemy w rynku amerykańskim wzrostu cen tych samochodów. Natomiast mi się wydaje, że to jest mimo wszystko taki dobry omen w kontekście elektryków od kii, bo zwróćcie uwagę, że te flagowce, takie największe flagowce, jakie się pojawiają w line-upie koreańskim, one mimo wszystko są elektryczne. EV6, EV9, te, wchodząc na stronę kii, to właśnie EV9 jest tym samochodem, który się wybija najbardziej. I
to też trochę dlatego, że ten samochód zdobył teraz tytuł Car of the Year, zdobył tytuł Electric Car of the Year, więc mam wrażenie, że on jest mocno eksponowany, no bo faktycznie jest teraz, ma swoje 5 minut.
Tak, natomiast to mi też trochę pokazuje, jakby w takich tradycyjnych, przepraszam, w takich tradycyjnych markach pewne takie świadome przejście. Trochę tak jak z Apple'em było, tak? To, że Apple przechodziło na Silicon, to nie znaczyło, że nagle przestali wszystkie Intele zrobić. Te transition chwilę trwało. I ja mam taką obserwację, że tutaj mamy taką troszeczkę pokazanie od strony tych koreańskich marek, że słuchajcie, my dalej robimy jedne i drugie, ale nasz line-up, nazwijmy to taki lepszy, to jest line-up elektryczny i w tym kierunku zmierzamy. Pamiętajmy, że tam też tam się pojawiały wcześniej newsy o tym, że ma się pojawić samochód, który się nazywa EV4. Ja myślę, że to też będzie
oczywiście
za jakiś czas pokazane i ta tranzycja jest jakby nieunikniona. Ale to tyle, nie będziemy, że tak powiem, marnować czasu na samochód nieelektryczny, bo szkoda tak, paliwa.
Tak, ale powiem tylko tyle, że design jest taki, już widać, że ten elektryczny design bardzo przenika, nie? Te modele nieelektryczne.
Zgadza się, jest taki, dlatego wiesz, ja byłem pewien, że po prostu ten samochód będzie elektryczny, no bo gdy go zobaczyłem za pierwszym razem mówię, o kurde, ale ładny samochód elektryczny będzie, ładny sedan elektryczny, którego mocno brakuje, no więc troszeczkę zawiodłem. Mam wrażenie, mam nadzieję, że po prostu coś podobnego elektrycznego również powstanie niebawem i od kii wyjdzie. Jeżeli jesteśmy przy sedanach elektrycznych, to nie sposób nie powiedzieć o tym, że swoją premierę taką już prawdziwą, rynkową i start zamówień miał samochód od Xiaomi, czyli Xiaomi SU7, samochód, o którym mówiliśmy już w tym odcinku, którego widziałem na targach w Barcelonie. Ten samochód został finalnie zaprezentowany w swojej ostatecznej wersji, zaczął zbierać zamówienia, został już nawet przez jakiegoś influencera rozbity. No samochód bardzo ciekawy. Myślę, że zainteresowanie w Chinach tym samochodem jest przeogromne. Pojawiły się pierwsze oferty ludzi, którzy powiedzieli, że mogą go sprowadzić do Polski. Oni chyba sprzedali 80 parę tysięcy tych samochodów w ciągu pierwszych 24 godzin czy coś takiego. Ogromna ilość. Sprzedało się wszystko. Sprzedały się samochody, sprzedały się modele tego samochodu, sprzedały się kurtki wzorowane na kurtki pracowników, którzy składają ten samochód, więc no generalnie wielki w Chinach szał na ten samochód jest. Samochód bardzo ładny. Dobra prezentacja, która była, czy ja streszczę w jednym zdaniu, bo mam jedno zdanie, w którym można streścić prezentację tego samochodu prowadzoną przez jakiś tam szefów firmy, więc można to streścić tak. Dostaniecie Porsche Taycana w cenie Tesli Model 3.
No właśnie, Norbert.
I pod taką narrację była prowadzona cała konferencja.
Ja bym chciał cię właśnie o to zapytać, bo ja specjalnie dopisałem ten temat do naszej listy tematów. I też chciałem was zapytać, bo wiem, że śledzicie to, w tej mojej części amerykańskiego Twittera, w którym gdzieś tam się poruszam, niesamowity hejt na ten samochód, niesamowity taki, wiadomo, Twitter się rządzi swoimi prawami X, natomiast bardzo duże negatywne poruszenie po premierze tego samochodu w Barcelonie, właśnie przez to, że jest to klon, że jest to samochód ukradziony de facto europejskiej marce, że oni to nawet nie próbowali tego robić w białych rękawiczkach, tylko po prostu copy-paste. No ja byłem trochę zaskoczony, bo myślałem, że jednak cena czyni cuda i że tutaj i sam fakt tego, po ile ten samochód jest, jakby rozwiąże te dylematy wszystkie, natomiast nie rozwiązał. Jaka jest wasza obserwacja na ten temat?
Znaczy, to jest tak, że ja napisałem na Twitterze, że nie jestem, że tak mocno jak mnie jara ten samochód z jednej strony, tak bardzo bym pewnie nie chciał nim jeździć, bo nie kupuję tej narracji, że dostaję Porsche Taycana w cenie Tesli Model 3, bo jak mnie nie stać na Taycana, to jeżdżę Teslą. I trochę tak mam wrażenie, że to wygląda. Ale z drugiej strony, no naprawdę, no ten samochód dobrze wygląda, dobrze kosztuje. I zobaczcie, to jest trochę to, co było z pierwszymi telefonami Xiaomi. Pierwsze telefony Xiaomi też nie były, po pierwsze, ten samochód nie wiadomo, kiedy będzie dostępny poza rynkiem chińskim. Mówi się, że najwcześniej 2026 rok, ale żadnych jakby stuprocentowych potwierdzeń, że to będzie 2026 nie ma. To może być równie dobrze później, albo jeszcze później, albo jeszcze później. Więc zobaczymy wtedy. Mam wrażenie, że ten samochód jest zrobiony tak po chińsku, czyli tutaj skopiujmy to coś, bo dobrze wyglądało, tutaj skopiujmy coś. No i to tak przygląda, trochę przypomina Porsche Taycana, ale z drugiej strony nie aż tak bardzo, bo ma inny znaczek, bo ma trochę coś tam, no inne wnętrze, no więc nikt się nie przyczepi. Jest to, mam wrażenie, mocno po chińsku zrobione, szczególnie że, i to mówi samo Xiaomi, oni do każdych z tych pierwszych zamówionych sztuk, czyli tych 80 kilku tysięcy, które się sprzedały, oni będą do tego dopłacali. Oni na tym samochodzie nie zarobią ani grosza. Oni do niego dopłacą. To jest ewidentne pokazanie, że nie boimy się, wchodzimy ostro na rynek, chcemy wam pokazać, że my tu jesteśmy, żebyście się troszeczkę przestraszyli, a potem zobaczymy, jak to będzie. No, takie mam wrażenie.
Znaczy, ja się boję jednej rzeczy, znaczy pierwsza, znaczy odnośnie tego, bo wiesz, sprzedać samochód to jest dopiero początek drogi.
I to nie jest sprzedać telefon.
To nie jest sprzedać telefon, który wyrzucisz do śmieci i kupisz następny, tak? Jeżeli coś będzie nie grało. I z samochodem jest tak, że ty potrzebujesz sieci serwisowej, potrzebujesz całej logistyki odnośnie części, wszystkiego, tak? I tego sobie nie wyobrażam.
Wiesz co, Maciek, ja bym chciał żyć znowu w tym świecie, o którym ty mówisz, że ludzie się przejmują tymi rzeczami, o których ty mówisz. Natomiast ja widzę w ostatnich 10 latach szczególnie drastyczny spadek jakości w markach, które ochoczo są nazywane premium, że ludzie po prostu narzekają na problemy, że to już nie to samo, że muszą często serwisy odwiedzać, że tutaj się coś psuje, więc ja myślę, że wiesz, czyli jeżeli ta cena zostanie utrzymana, a ta cena jest konkurencyjna ekstremalnie, to tak. Będziesz się musiał z tym liczyć poniekąd.
Tak, tylko że wiesz, tylko że tak czy inaczej musisz mieć miejsce, gdzie ten samochód zaprowadzisz w momencie, jakby były jakiekolwiek problemy z nim, tak? I z Teslami był duży problem, dopóki nie powstał w Polsce serwis, że trzeba było jechać gdzieś tam do Niemiec, to były wyprawy wielkie, nie? I ten serwis w Niemczech był zawalony po prostu tymi samochodami i tam były terminy, wiesz, po 2 tygodnie czy ileś, tak? Zanim ktoś w ogóle zajrzał do twojego samochodu. I tutaj myślę, że tak samo to nie jest taką sztuką, nie? Żeby wejść tak szeroko na rynek.
Tak, ale są dobre wzorce, mogą patrzeć na Tesla. Tesla robiła to rozsądnie. Tesla zrobiła normalny serwis mechaniczny. Jeżeli chodzi o serwisy blacharskie, podnajęła sobie inne serwisy, czyli body shopy. Dużo robi serwisami mobilnymi i myślę, że Xiaomi może to kopiować, a z drugiej strony, zobaczcie, mamy Teslę, mamy jeden z najlepszych sprzedających samochodów na świecie. Mój samochód w miarę nowy miał ostatnio stłuczkę, jest w serwisie i będzie stał tam do 10 czy 15 maja najwcześniej albo dłużej, dlatego że nie ma jednego czujnika, który się uszkodził. Tak de facto to jest taki kawałek rurki ze zerwanym kabelkiem i przez to mój samochód nie wyjedzie z serwisu przynajmniej jeszcze przez 1,5 miesiąca, więc jeżeli Tesla, producent, który produkuje najbardziej popularny samochód elektryczny, w ogóle, przepraszam, najbardziej popularny samochód na świecie, czyli model YY, no to i Tesla sobie nie potrafi poradzić z tym, jak miałoby sobie z globalną dostawą czegoś takiego poradzić Xiaomi?
To znaczy, wiesz co, Norbert, wydaje mi się, że to właśnie, ja o tym mówię, że to nie ma trochę co tego rozkminiać, bo jeżeli my byśmy mieli faktycznie taką sytuację, że konkurencyjne marki amerykańskie albo europejskie mogą się pochwalić jakąś niesamowitą niezawodnością, dostępnością części i wszystkiego, to może ta dyskusja by miała większy sens. Natomiast jeżeli my, tak jak ty mówisz, rozmawiamy o najpopularniejszym samochodzie poprzedniego roku, który się z tymi dylematami boryka cały czas, a mimo wszystko ten samochód jest dalej najpopularniejszym, najlepiej sprzedającym się samochodem i ten trend nie spada, to znaczy, że rynek trochę zaakceptował ten stan rzeczy. Ja uważam, że Xiaomi, dumpingując tą cenę, absolutnie nie będzie miało tego problemu. Po prostu, nawet w sensie problemu na zasadzie, że klienci od nich odejdą. Nawet jeżeli ten samochód byłby awaryjny na takim samym poziomie jak Tesla i tego rozwiązania w postaci tych serwisów, tak jak było jeżdżenia do Niemczech, by nie było, to ludzie będą z tym żyli.
Tak, tylko że Tesli zajęło to 10 lat. Żeby
to wiesz, pytanie.
Dojść do tego momentu, który są dzisiaj, tak, w Europie.
W tej sytuacji wydaje mi się, że chińskie marki będą zdecydowanie sprawniejsze w implementowaniu takich rzeczy na rynku.
No, nie wiem, to jest tak, że wiesz, ja patrzę na te wszystkie marki motoryzacyjne i jednak Tesla jest tą marką, która ultra szybko podejmuje decyzje. Tam jest bardzo szybki proces decyzyjny, to możecie przeczytać w książce w biografii Elona Muska, jak tam bardzo szybko są podejmowane decyzje, cały czas, do tej pory również. Przemysł motoryzacyjny jest bardzo skostniały, tam się decyzje podejmuje bardzo powolutku. Teraz pytanie, jak Chińczycy do tego podejdą? Czy oni podejdą drogą Tesli i ją skopiują, tą drogę Tesli? Co absolutnie nie leży w chińskiej takiej tradycji, nie leży w chińskim nie mogę znaleźć dobrego słowa. Nie jest to cecha chińska, Chińczyków i chińskiego narodu podejmowanie tak bardzo szybko odważnych decyzji, więc zobaczymy. Z drugiej strony, jeżeli porównywać to do marek europejskich, to ostatnio dobre zdanie, jak słyszałem, jak testowałem, możecie na moim Instagramie zobaczyć ostatnio wpis, samochód właśnie tego Voya Free, czyli elektryczny samochód z koncernu chińskiego Dongfeng, i który, no taki samochód premium. Ja ten samochód oddałem po testach i dosłownie i powiedziałem ludziom, od których odbierałem samochód, kilka moich zdania tego tam samochodu, że brakuje mu tego. I potem dosłownie, chyba wracając z tego testu jakimś Uberem do domu, czytam w internecie, że będzie za chwilę lifting tego samochodu, który będzie miał dokładnie zmienione te wszystkie rzeczy, o których ja mówiłem. I zadzwoniłem do tego człowieka, z którym rozmawiałem, mówię, zobacz, wiesz, mówiłem ci, że brakuje mu tego, a to za chwileczkę będzie. I on powiedział takie mi zdanie, które bardzo mi się spodobało, że Chińczycy szybciej wprowadzają innowacje niż Niemcy odpisują na maile.
Właśnie to jest coś, o czym wspominałeś na naszej gali, nazwijmy to EV, za poprzedni rok. Jak ktoś jeszcze nie widział, to zapraszamy posłuchać. Wybieraliśmy najlepsze samochody elektryczne z zeszłego roku. Ale właśnie ja myślę, że sukcesem całego tego przemysłu chińskiego na rynkach zachodnich będzie właśnie umiejętność szybkiego reagowania na wszystkie zmiany, bo oprócz tego, o czym mówimy, to na pewno dojdzie legislacja europejska i tak dalej, pewne normy, z którymi się trzeba będzie liczyć. A zostając, słuchajcie, przy samochodach chińskich i jeszcze przy chińskiej motoryzacji, to nie możemy chyba nie powiedzieć o tym, że NIO kwalifikuje się na dopłatę.
Tak, czyli no luksusowe auto, tak? To które.
Luksusowe auto, które będzie można kupić za.
Słuchajcie, ja wam powiem tak, właśnie to jest sneak peek właśnie dla tych, którzy nie oglądali lub nie, w sensie nie słuchali naszej gali EV. Natomiast w naszym odcinku, gdzie wybieraliśmy ten najlepszy samochód, Norbert określił NIO SU7, ono się chyba nazywa, jeśli się nie mylę.
ET7.
Pomyliłem z Xiaomi, ale wstyd. Norbert wskazał go jako zwycięzcę w kategorii najbardziej luksusowy samochód elektryczny. I tutaj nic, nic więcej wam nie powiem o tym samochodzie. Polecam tamten odcinek. Natomiast wasz komentarz do tego, że ten samochód się kwalifikuje na dopłatę w Polsce, bo powiem tak, mnie to szczęka opadła, jak to usłyszałem. Patrząc na to, jak niektóre marki, które na polskim rynku funkcjonują, biją się z tym, żeby się załapać na dopłatę. Niektóre właśnie, chociażby Kia robi ostatnio ogromny price cut na swoje EV6, bardzo duże obniżki cen zrobiła, a my tutaj mówimy o samochodzie z innej ligi trochę.
No tak, tu jest taka sztuczka pewna, ponieważ NIO ET7 można kupić za te 247 tysięcy złotych brutto, czyli łapie się na dopłaty, może dostać dopłatę 27 tysięcy złotych, ale sztuczka jest taka, że ten samochód nie ma baterii.
A ten drobny kupujesz szczegół, Norbert, zepsułeś wszystkim zabawę.
Bardzo drobny. To jest bardzo drobny szczegół. Samochód nie ma baterii. Samochód dostajesz bez baterii i za baterię, a baterię dostajesz w abonamencie. I jest to bardzo ciekawy pomysł, bo ta bateria w abonamencie ma kilka unikalnych cech. Pierwszą cechą jest, tak, jest ta, że nie przejmuje się żadną degradacją tej baterii. No bo to nie jest twoja bateria. Jak ona coś się z nią stanie, to dostaniesz tak. baterię nową.
Z zasady więcej, problem, który nie jest nasz? Nie jest nasz.
Nie jest tak. nasz.
Nie jest nasz. Co więcej, jak zaczniesz zauważać, nawet gdybyś było tak, zaczniesz taki potencjalnie zakatowałeś tą baterię, robiłeś wszystko, żeby ją zniszczyć, czyli jeździłeś od zera do 100%, ładowałeś, zawsze wyjeżdżałeś do zera, ładowałeś
do 100%.
To jedziesz
na baterii z łapa, wymieniasz ją na nową.
Dokładnie na inną. Tak, w ciągu trzech minut, czy tam trzech mi zeszło się na tym baterii swapie 4,5 minuty. No bo właśnie, bo NIO ET7 ma wymienną baterię na stacjach baterii swap. Co więcej, już w Chinach są baterie w 150 kWh do samochodu NIO ET7. Samochód NIO ET7 w wersji z baterią 150 kWh, tam są łączona technologia stałych ogniw, znaczy stałego elektrolitu i ciekłego elektrolitu, zrobiło ponad 1000 km na jednym ładowaniu, a za kierownicą siedział szef NIO, czyli to jest takie polskie marzenie każdego właściciela Passata, przepraszam, który chce przejechać 1000 km, tak, którego chce przejechać 1000 km bez ładowania, bez zatrzymywania się, bez tankowania, bez siku, bez odpoczynku. To jest marzenie każdego właściciela Passata. I w NIO z baterią, właśnie 150 kWh jest to po prostu możliwe. I te baterie za chwileczkę zawitają też do Europy na batery swapy, więc jest to bardzo ciekawa opcja, no bo potencjalnie jeśli chcecie mieć luksusowy samochód elektryczny, no to do tej pory nie mogliście zrobić nic, kupić nic, co łapało się na dopłaty, no bo ani Taycan, ani żadne dobre BMW, tam właśnie i5 na przykład, ani żadne Audi, no te samochody, czy tam Tesla Model S, one się nie łapały na dopłaty. A tu, dzięki prosta sztuczka z baterią, samochód łapie się na
dopłaty.
Więc
słuchajcie, zostawiamy dla wszystkich antyfanów samochodów elektrycznych. Dajmy wam za 2 tygodnie na to, żebyście wymyślili inne argumenty, dla których nie opłaca się tego samochodu kupować. Natomiast ja dodam jeszcze, Norbert, to tak w formie oczywiście żartu mówię, natomiast przeczytałem wczoraj, jak żeśmy przygotowali te tematy, przeczytałem wczoraj fajny artykuł tutaj, że w kontekście recyklingu baterii, bo zacząłem czytać na temat litu, ile tego litu w ogóle zostało i okazuje się, że litu na świecie przy aktualnym zapotrzebowaniu zostało na 365 lat na świecie, ale w Szwecji udało się już dokonać recyklingu z baterii 100% litu, 90, czy tam 98% litu i 100% aluminium z baterii, więc my zmierzamy do momentu, kiedy 100% będzie można utylizować te baterie i myślę, że to będzie ogromny game changer.
No wiesz co, to już trochę się dzieje, bo wiecie, że tak naprawdę problem z recyklingiem baterii jest duży, ale jest zupełnie inny niż się wydawało. Ponieważ wszyscy myśleli, że baterii do recyklingu od samochodów elektrycznych będzie bardzo dużo. I powstały zakłady recyklingu baterii, powstał cały przemysł recyklingu baterii. Tylko ten cały przemysł ma jeden problem.
Nie ma co recyklingować, bo tym jeszcze nie dojechaliśmy do tego momentu.
Bo się okazało, przede wszystkim wszyscy się pomylili w swoich obliczeniach. Okazało się, że baterie wytrzymują zdecydowanie dłużej, tak, niż się wszystkim wydawało, bo ludzie nie są idiotami i tak jak wymieniają olej w silniku w samochodzie, tak samo dbają o baterię w swoim samochodzie, czyli właśnie nie zamykają cykli ładowania, nie jeżdżą od 0 do 100%, tylko ładują się do 80%, tak jak producent zaleca, a przede wszystkim BMS-y w samochodach, Battery Management System, tak dobrze zarządzają współczesnymi bateriami, ogrzewają ją kiedy trzeba, chłodzą kiedy trzeba. To jest takie, wiesz, ona trzymana jest po prostu jak wiesz, jak jajeczko w ściółce, która jest naprawdę chroniona bardzo. I okazuje się, że te baterie starzeją się zdecydowanie wolniej i te firmy po prostu recyklujące nie mają co recyklingować.
I plus jeszcze, Norbert, do tego dochodzi jedna rzecz, sorry Maciek, jedna rzecz, ja pamiętam, że jak Kia pokazywała premierę EV6, bo ja byłem bardzo zajarany tym samochodem przez pewien czas, bo był futurystyczny, super. Na tej platformie, ona się chyba EGMT nazywała, oni powiedzieli, że tam będzie taka możliwość, żeby wymienić tylko, nie chcę powiedzieć, na potrzeby tej dyskusji nazwijmy to ogniwo, że ta bateria jest podzielona na 5 segmentów. I że ten segment, który jest, że tak powiem, najbardziej z przodu, jest tym segmentem, który dostaje najwięcej wciry w trakcie ładowania i eksploatacji. I że oni przewidują, że dla tej platformy, w razie jeżeli by doszła jakaś, zaczęła się degradacja tej baterii, będzie można kupować tylko ten pierwszy segment, czyli wydać 1/5 cenę na baterię i wymienić tylko ten przedni segment. A co za tym idzie, też recyklingować tylko ten pierwszy segment. Nie wiem, na jakim etapie to jest, bo to było, ja ten temat śledziłem na samym początku dopiero, natomiast wydaje mi się, że to jest kolejny temat, który znacznie ogranicza cały ten proceder i może być bardzo dobrym argumentem na to, żeby inne marki poszły w kierunku baterii swapów.
Tak, ale tutaj w ogóle też chciałem jeszcze przytoczyć jedną rzecz, bo był taki tweet chyba w ciągu ostatnich tam tygodni, może dwóch tygodni, chyba Bartek Derski pisał o tym, że kilka lat temu jeszcze wszyscy mówili o tym, że instalacje fotowoltaiczne pójdą na śmietnik po 10 latach.
Zgadza się.
I nagle okazało się, że one mają już często nawet i po 15 lat i ich sprawność nadal wynosi 90%+. I jeszcze posłużą nam bardzo długo. I tak samo będzie, i dzisiaj nikt o tym nie mówi, nikt w ogóle nawet nie podejmuje takiego tematu, że fotowoltaika jest na 10 lat i potem idzie do śmietnika. I myślę, że tak samo będzie z tymi bateriami za kolejne 10 lat, że my w ogóle nie będziemy się tym przejmować, tą degradacją, tym wszystkim, czego się dzisiaj boimy.
Tak, dokładnie. I dlatego właśnie, wiesz, no to za wcześnie mam wrażenie, że mówić o tych wszystkich, no po prostu to się bardzo dynamicznie dzieje. Kia naprawia baterie w samochodach, Volkswagen w swoich samochodach elektrycznych również naprawia baterie, a nie wyrzuca do kosza całe, więc...
Wszystko przed nami, no, jeszcze.
Wszystko przed nami. Maciek, bardzo ciekawy temat. Ja myślę, że to taki temat na koniec od ciebie, czyli pro tip o tym z wyjazdu wielkanocnego twojego. Jak to jest z tymi ładowarkami na Biedronkach, Greenwayach i Superchargerach? Jak się ładować? Jak w 2024 roku, w kwietniu, najlepiej jechać samochodem elektrycznym, najlepiej się ładować?
Więc tak, ja to też jakby sprawdziłem w jedną stronę i w drugą, jak wracałem, tak samo, bo tym razem jak jechałem...
Z wyjazdu świątecznego.
Tak, w trakcie wyjazdu świątecznego, wiadomo, kiedy te drogi są zawalone i dużo ludzi podróżuje i raczej na Supercharger w Poznaniu nie ma co się pchać, no bo będziemy się ładować, albo będziemy czekać w kolejce chwilę, albo będziemy się ładować i tak z kimś, dzieląc moc. Więc uznałem, że kompletnie omijam te miejsca na skrzyżowaniu tych dróg, te wszystkie huby i wybrałem sobie w małych miejscowościach Biedronki. I to był strzał w dziesiątkę. Wszędzie, gdzie zajechałem, do jakiegoś tam Świecia czy Gniezna, te ładowarki na Biedronkach stoją puste, bo one niestety nie są przy drodze. Trzeba tam przejechać kawałek przez miasto, tam z 3 km powiedzmy, ale jakby no, miałem pewność taką, że pociągnę pełne te 120 kW. I szczerze mówiąc, zrobiłem rekord czasu, jeśli chodzi o taką podróż moją do Gdańska, no bo za każdym razem też planowałem też w ten sposób, że zrobiłem chyba z 3 ładowania po drodze i za każdym razem, jak mi moc spadała poniżej 100 kW, to jechałem dalej.
To jest w ogóle taka zasada. Ja gdzieś kiedyś tak uknąłem sobie zasadę, co mam robić. A, tak robiliśmy rekord Mercedesem EQS-em w ilości kilometrów w ciągu 24 godzin. Uknąłem sobie taką zasadę, jak najmniej czasu tracić na ładowanie. No to jest tak, że ładujesz się do tego momentu, dopóki moc ładowania nie spadnie ci poniżej mocy, jaką ma moc kolejna ładowarka w twoim zasięgu. Czyli jeżeli ci spada moc ładowania poniżej 100 kW, a kolejna ładowarka do kolejnej ładowarki, która ma powyżej 100 kW, dojedziesz, to lepiej jest odpiąć się już wtedy i pojechać od tamtej ładowarki, niż na tej ładowarce ładować się więcej.
Pod warunkiem, że nie będzie zajęta.
Tak, ale skrócisz czas.
Nie będzie zajęta.
Ale skracasz czas, jest logiczne uzasadnienie. Ja mam jeszcze jeden taki protip, jakby się dla producentów samochodów. Jak lepiej sprzedawać samochody elektryczne, a więc musicie nawiązać współpracę z Biedronką i za ładowania dawać gang świeżaków i wtedy samochody elektryczne w Polsce będą się sprzedawać w ekstremalnie szybkim tempie.
Warto powiedzieć jeszcze o ładowarkach pod Biedronkami, że to jest, mówimy ładowarki pod Biedronkami, ale tak naprawdę to są ładowarki, które są w całkiem ciekawej sieci PowerDot. I ta sieć PowerDot ma bardzo dużo zalet. Jedną z tych zalet jest taka, że ona roaminguje z większością innych sieci, czyli mając kartę Greenwaya, mając kartę Shella, mając konto właśnie u któregoś z tych operatorów albo w Elocity czy gdziekolwiek, praktycznie możecie również na tej ładowarce załadować się i nie musicie mieć żadnej nowej aplikacji, żadnego nowej karty, naładujecie się, a jeszcze spora większość tych ładowarek ma wdrożone płatności kartą kredytową, to są płatności.
Chyba wszystkie mają.
Na zasadzie, chyba wszystkie mają, tak? Mhm. Tam nie masz czytnika kart kredytowych na ładowarce, ale po prostu skanujesz QR kod, który jest
i możesz i płacisz przez kartą. Fajne.
Możesz zapłacić kartą, dokładnie tak. Niektóre już mają czytniki również do odbijania kartami kredytowymi, ale na większości jest po prostu QR kod. Klikasz QR kodem i chyba nawet Apple Pay tam działa. Możesz płacić Apple Payem i tyle.
Tak, ja jakby korzystałem z roamingu Greenwaya, no to wtedy też tą samą cenę miałem co na ładowarkach Greenwaya po prostu.
Bo generalnie też w roamingach tak działa, że jak podujesz się w roamingu, to albo masz cenę zawsze masz niższą cenę niż możesz mieć, najniższą z możliwych, czyli jeżeli na przykład w roamingu miałbyś zapłacić, jeżeli twój roaming daje ci tam złoty, nie wiem, 2 złote za kilowatogodzinę, to płacisz 2 złote, chyba że na tej ładowarce ich domyślny cenik jest niższy niż te 2 złote, to wtedy nie płacisz 2 złotych, tylko płacisz tą niższą wartość. To jest tak zbudowany ten system, więc jest to no, bardzo ciekawe. No i to dobry protip, bo w tych małych miejscowościach bardzo często tych ładowarek, te ładowarki pod Biedronkami są. Dobra. Ludzie jeszcze tam nie mają samochodów elektrycznych, albo mają i ładują się w domach, raczej nie pod Biedronkami, a na pewno nie w święta, kiedy Biedronki są zamknięte.
Tak, i to było jeszcze taka kwestia, że w takim Gnieźnie były chyba 2 Biedronki w ogóle, to mnie zaskoczyło.
Jak się zaskoczyło, że w Gnieźnie 2 Biedronki są?
Że 2 z ładowarkami są.
Myślę, że to już...
We Wrocławiu nie ma ani jednej Biedronki z ładowarką.
To jeszcze tylko trzeba powiedzieć, że na ten moment Biedronka ma około ponad 100 ładowarek w 56 miejscowościach w Polsce, a generalnie do końca przyszłego roku chcą mieć 600 lokalizacji. Bieżącego roku, będzie 600 lokalizacji przez sklepach sieci, a obecnie jest, przepraszam, nawet nie ponad 100, 214. Więc no, to jest tu naprawdę bardzo prężnie rozwijające. No i ciekawostka taka, że Biedronka uznała, że razem do spółki z PowerDotem że na swoich ładowarkach nie będą mieli ciągle złącze Shademo, czyli tak, takie starsze złącze do Nissanów Leafów. Z jednej strony to dobrze, a z drugiej strony to szkoda, ponieważ zamiast mamy tylko jedno złącze CCS, więc może tylko jeden samochód na raz się naładować, taki współczesny.
To dobrze, bo jak jedziesz, to wiesz, że nie będziesz dzielił mocy. I jak zajęło się, to ci nikt nie przyjedzie w trakcie twojego ładowania. Gdzie na przykład na tej oryginalnej Greenwayowskiej ładowarce było tak, bo raz chyba korzystałem podczas tego, że ktoś przyjechał i nagle mi zabrał połowę mocy. Nie? I wtedy stwierdziłem, dobra, to już uciekam, bo to nie ma sensu dla mnie.
Na plus jest to, że Greenway również już rezygnuje na nowych ładowarkach z dzielenia mocy. Nowe ładowarki, które są stawiane, szczególnie te ładowarki przy trasach, na hubach, już są ładowarkami, w których moc nie będzie dzielona.
Dobra, tak jeszcze w tematach tych elektromobilnych. Mamy 2 miliony kilometrów Tesli Model S.
Tak.
I to się wydarzyło w Maroku. Też ciekawe w sumie rynek, bo taki nie teslowy, że tak powiem.
Nieoczywisty.
I widziałem, że oficjalny profil Tesli tam gratulował tej osobie.
To znaczy, wiecie co, dla mnie to jest troszeczkę, może nie pierwszy, ale kolejny taki sygnał i taki troszeczkę uśmiech w kierunku rynku, że elektromobilność jest, elektromobilność się zindustrializowała, ona nie jest już eksperymentem, tylko jest obecna i nie będziemy w stanie się jej pozbyć. I oni pokazują wprost, to nie jest ryzyko, jesteście w stanie z tego korzystać dużo, długo, nie są to eksperymenty, nie są to jeżdżenia wokół komina. I oczywiście 2 miliony kilometrów robi niesamowite wrażenie, ale też były już Tesle, które przejechały milion, były też Tesle, które przejeżdżały po kilkaset, więc...
No wiecie, w Polsce mamy Daniela Grzyba, który ma Tesla Model S, która przejechała ponad 500 tysięcy kilometrów. Tu ciekawostka, bo o tej Tesli nie wiemy nic takiego, ale Tesla Daniela przejechała to bez wymiany baterii. I co więcej, ciągle baterię ma w takiej kondycji, że ta bateria nie jest, tam ma więcej niż 80% pierwotnej wartości. Więc, a samochód przejechał 500 tysięcy kilometrów. Pokażcie mi, ostatnio rozmawiałem z moim tatą, który jest zawodowym kierowcą, był. 500 tysięcy kilometrów, to takie przebiegi w tej chwili, no to są przebiegi raczej ciężarówek, jeżeli chodzi o...
Nie, no Passat 1.9 turbo diesel.
No Tesla, Tesla Daniela, no jedną rzecz trzeba powiedzieć, tak? Tylko że ma trzeci silnik, nie?
Albo czwarty.
Ale to
już chyba.
Słuchajcie, zgadza się. To jest taki sam temat jak w normalnych innych samochodach spalinowych, też się silniki wymienia, nie jest to... Nie jest to rzecz nadzwyczajna. Natomiast Norbert, ja chciałem ci powiedzieć tak. W Polsce na Automoto nie ma samochodów z przebiegiem większym niż tam 500 czy 600, bo on się po prostu stopuje i już tylko kręcimy w dół.
No bo wiesz, no bo wtedy faktycznie... No,
w Polsce wszystkie z Niemiec mają 150, nie?
Nie śmieszne mają 150, żarty, dokładnie tak. Tak, bo był 1 kwietnia, więc rzucamy dzisiaj sucharami.
Tak, teraz się trochę to pozmieniało, bo policja w czasie każdej kontroli drogowej ma obowiązek spisania licznika danego samochodu, wpisania go do CEPiKu, więc możliwości kręcenia się ukręciły, więc ten proceder trochę znikł. Ale Mietek, handlarz, na pewno ma swoje sposoby.
Znaczy jest na to sposób, trzeba cofać po prostu po każdym tym wyjeździe.
Tak.
Tak, czas.
Dobra.
No, ale jednak 2 miliony kilometrów w Tesli, która ciągle jest sprawna, ciągle jeździ, to robi niesamowite wrażenie.
Więc, bo, wiesz Norbert, no, jeszcze dla mnie jedną rzeczą jest, sorry, no, tak na sam koniec, wiem, że już długi odcinek mamy, ale na sam koniec chciałem powiedzieć, że wiecie, ogląda się, ja tutaj w Stanach widzę takie klasyki, Chevrolety, Fordy, które przejechały kilkaset tysięcy mil, tylko one to przejechały na przełomie tam 50 lat. Gdzie były dbane, dokładane pieniędzy, doinwestowane, wymieniane właśnie różne takie eksploatacyjne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. My tu mówimy o samochodzie, który jest stosunkowo nowy, bo nawet jeżeli my mówimy, że to jest pierwszy wyżyt...
To jest 2017 rok.
Tak, więc my mówimy, że ten samochód, słuchajcie, no 2017 rok i 2 miliony kilometrów, ten samochód był w pełnej eksploatacji. To nie jest tak, że ktoś przez 50 lat robił tam 50 mili, jeździł sobie do kościoła i z powrotem, tylko to było, no nazwijmy to, katowanie tego samochodu.
Jej. A właśnie, właśnie zdałem z tego sprawę, że to ile to było?
Jaki to jest na pewno 2017?
Tak, chyba tak, ale...
Chyba tak.
To no. Mówimy o 7-letnim samochodzie.
2 miliony kilometrów przez 7 lat?
No właśnie, poczekaj, patrzę dokładnie, który to jest rok tego samochodu.
285 tysięcy rocznie?
No ktoś dużo jeździł, bo daleko do pracy miał.
Przez 12? 23 tysiące miesięcznie? Przez 30? 800 kilometrów dziennie.
No dobra, to jest tak. To może jest to starszy samochód, ale dobrze, nawet jeżeli starszy, to który to może być rok? 2013?
No dobra, ale to nawet jeśli jest trochę starszy te kilka lat, to i tak to jest tam, nie wiem, rzędu 400-500 kilometrów
tak,
dziennie.
Tak, my słuchajcie, to, nawet jeżeli by to było 200 kilometrów dziennie, to my mówimy o po prostu katowaniu tego.
I to średnia, czyli dzień w dzień. Nieważne, czy to jest święto Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Ramadan, urodziny, cioci Zosi.
Albo taksówki zmienników, nie?
Dokładnie.
Całą dobę ktoś jeździł na taksówce, się trzech kierowców zmieniało.
Słuchajcie, nie? Tam widać na tym ekranie, na którym on... Ja zachęcam, bo to jest chyba model P90?
Tak, P90. Ja podlinkuję to. Właśnie sprawdzam, kiedy P90 wyszły, bo to nie był pierwszy model,
tak,
który się pokazał.
Bo P85 było wcześniej, nie? Więc to...
Tak, dokładnie tak.
Więc...
I to jeszcze performance.
Zgadza się. To są, wiesz, no jest, tam jest napisany, jest pokazany VIN tego samochodu.
To jest niesamowite. Ja myślę, że on też jest po trzech silnikach, bo te silniki chyba z tamtych lat się strasznie psuły, te performance'owe zwłaszcza, nie?
Zgadza się, one się psuły, potem zostały dopiero wymienione tak w okolicach 2019-2018 roku
chyba
na takie, które się przestały psuć.
Powyżej 16 już były jakieś tam znaczne poprawy z tego, co pamiętam. Ale tak.
Tak, ale generalnie potem, generalnie chodzi o to, że większość tych samochodów, które była właśnie 2017-2018, no to one już były, miały już wtedy powymieniane silniki.
Słuchajcie, znalazłem newsa a propos tego samochodu i to jest mocny news. Bardzo mocny news.
Dawaj.
Ta Tesla to jest 2 mili... Przeczytałem tutaj, nie wiem, bo to jest na Gizmodo Australia, ale przeczytałem, że 2 million kilometer Tesla Model S has gone through 13 motors and 3 battery pack replacement. I to jest model 2000...
Bardzo
i tutaj
możliwe.
Jest napisane, tu jest wspomniane o modelu 2014, czyli mówimy o 10-letnim.
No to tak, powiedziałem 10-letnie, 2004. Okay. To tak jak powiedziałem, że to właśnie maksymalnie to było 2014.
Ale to 10 i tak...
lat.
Znaczy ja znalazłem, że P90 to jest 2015-16, że one były produkowane. Ale to nie wiem, no ale spoko. No w każdym razie 8-9 lat. No.
Zachęcamy do zeksplorowania tego tematu też.
No poczekaj, policzmy to jeszcze. 2 miliony kilometrów podzielić na 10 lat to jest 200 tysięcy kilometrów
rocznie. Tak.
200 tysięcy podzielić na 12, na 360, podzielimy to. 200 tysięcy podzielić na 360.
5.
To wychodzi nam tak 500 kilometrów dziennie?
Nie,
coś, dzień w dzień?
Coś ci za dużo chyba wyszło.
Nie, dobrze.
Poczekaj, 200 tysięcy podzielić na 365, 547 kilometrów dziennie.
Słuchajcie, 2 miliony na 120 miesięcy to jest po prostu...
Faktycznie, dobra.
Tak, zgadza się, Maciek.
Tak, 10 lat w 60 latach, no.
Ty, to jest, czyli ktoś, odebrało mi mowę.
Znaczy ktoś nie wysiadał z tego samochodu chyba. Znaczy, ale zobaczcie, to jest ciekawe, bo ten samochód jeszcze w serwisie stał.
Bo mu jeszcze baterie wymieniali i 14 silników.
13.
Musiałem powiedzieć,
Tu ktoś ładnie jeździł. Nie,
nie no, ale to, no to, to, to ale musieli to, być.
Ja myślę, że... No nie, no tak. No, ale to jeszcze kwestia taka, bo... To jest taki typowe auto w takim razie dla tych... To jest pokazanie, że Teslą też można robić ten Pampers, wiecie, i ten tak. 1000 km Passatem, nie?
Niesamowite. Nie wiedziałem, że z takiego prostego tweeta wyjdzie taki dobry temat. Dobrze, chłopaki, mam wrażenie, że to na dzisiaj koniec. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy
za nagranie.
Do usłyszenia.
Trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa.
Hej.
Cześć.
Love. Z miłości do technologii.